Dzisiejsza Ewangelia jednoznacznie kojarzy nam się z ucztą eucharystyczną. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo msza święta jest pamiątką ostatniej wieczerzy, która faktycznie była ucztą paschalną, w czasie której nie tylko spożywano coś w formie symbolicznej, ale po prostu jedzono do sytości i pito. To była uczta, posiłek. Znamienne jest to, że w greckiej oryginalnej wersji Ewangelii świętego Marka, który opisuje ostatnią wieczerzę, w czasie której ustanowiono, Pan Jezus ustanowił Eucharystię i który notuje słowa, jakie my powtarzamy w czasie konsekracji. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Święty Marek używa słowa sarx, nie soma. Greckie słowo sarx oznacza po prostu mięso. Mięso do jedzenia, realne ciało, które się je. Podczas gdy greckie słowo soma oznacza ciało w sensie abstrakcyjnym, ciało w sensie przenośnym. Jeżeli więc święty Marek mówi o mięsie do jedzenia, Jezus zdaje się mówić brutalnie, bierzcie to mięso, to konkretne ciało i jedzcie. A więc była to uczta, a nie tylko jakieś symboliczne, rytualne gesty. Ponadto o tym, że chodzi o ucztę rzeczywistą, mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, które zapowiada ucztę, gdy przyjdą czasy mesjańskie, gdy przyjdzie Mesjasz. I tam jest przecież mowa, jak słyszeliśmy, o tym, że będzie to uczta na górze z tłustego mięsa, z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Uczta iście królewska. To jest zapowiedź uczty mesjańskiej, uczty eucharystycznej. Eucharystia jako pamiątka męki i ofiary Jezusa Chrystusa jest zarazem ucztą. W dawniejszej teologii zanadto akcentowano aspekt ofiarniczy, że jest to właśnie ofiara, ofiara pamiątka męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Mniej mówiono o uczcie, która buduje wspólnotę. Zdaje się, w naszych czasach, po Soborze Watykańskim II, jest charakterystyczne zjawisko wahadła. Znowu jakby w drugą stronę. Za bardzo w kaznodziejstwie akcentuje się wymiar uczty, wspólnoty, mniej natomiast, zdaje się, mówimy o tym, że Eucharystia jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa, że jest po prostu składaniem ofiary. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na te proporcje pomiędzy ofiarą i ucztą, jaką jest Eucharystia. A dziś właśnie mówiąc o tym, że Eucharystia jest ucztą braterską, nawet w niektórych środowiskach nie sprawuje się mszy świętej na ołtarzu, który jest miejscem składania ofiary, ale w zwykłym stole, w jakiejś sali, gdziekolwiek, byle nie w przestrzeni sakralnej, która jednoznacznie kojarzy się z ofiarą, dla podkreślenia uczty. Tylko patrzeć, jak położą się, tak jak to było w zwyczaju starożytnych, przy ołtarzu i należąco będą sprawować mszę świętą. Wyobrażamy sobie celebransa, który leży na lewym boku i prawą rękę wyciąga do konsekracji. Często też podkreśla się, że skoro msza święta jest ucztą braterską, to mamy się czuć tam komfortowo, jak w rodzinie, jak właśnie na uczcie. Choć jest to mylące, bo przecież gdy idziemy na wytworną ucztę, to należałoby się najeść w domu. Jeden z moich kolegów powtarzał, idziesz w goście, najedz się w domu. Bo przecież ta uczta wytworna, królewska, ma pewne konwenanse, pewne zasady, których trzeba się trzymać. Nie można się tak po prostu najeść jak w domu. Niemniej mówi się o tym, że na mszy świętej mamy czuć się komfortowo. Demokratyzacja życia i liberalizacja obyczajowości niestety wdziera się także w przestrzeń liturgiczną. Wiele osób, także duchowni, chcąc się czuć komfortowo, jeśli w ogóle wchodzą w przestrzeń liturgiczną, bo najczęściej, jak widzimy z okna, wysiadują przed kościołem w słońcu, to czasem są tak jak ów nieszczęśnik z dzisiejszej przypowieści. Bez odpowiedniej szaty. Rzuca się w oczy, że jego strój jest nieodpowiedni do miejsca, do chwili, w której się znalazł. Owszem, skorzystał z zaproszenia. Cóż mu szkodziło, gdy był w drodze, nagle go zaproszono na darmową ucztę. Dlaczego nie skorzystać? Czytając tę Ewangelię, miałem taki przez chwilę obraz tych naganiaczy do różnych restauracji gdzieś w okolicach Starego Miasta. Trochę przypominają właśnie te sługi króla, który wzmusza wręcz, aby przyszli na ucztę. Ten człowiek skorzystał z zaproszenia, ale jednocześnie zlekceważył pewne normy. A jedną z nich jest odpowiedni strój na ucztę. Właśnie w związku z tym komfortowym samopoczuciem na uczcie coraz częściej lekceważy się to, co zewnętrzne, kładąc zanadto nacisk na wewnętrzną dyspozycję. Ale przecież wyrazem zewnętrznej dyspozycji jest zewnętrzny wygląd, postawa, jaką zajmujemy. Nie jest bez znaczenia, czy siedzimy na mszy świętej w postawie wyczekiwania, słuchania, czy tak jak przed telewizorem, z nogami na ławie. Jak wiemy, strój ma ogromne znaczenie. Owszem, ma znaczenie praktyczne, bowiem chroni naszą prywatność, naszą intymność. Ogrzewa nas, gdy jest zimno, i chroni przed skwarem. Ale nade wszystko strój ma znaczenie symboliczne. I choć, jak mówili starożytni, habitus non facit monachum, habit nie czyni mnicha, to wiele mówi o człowieku. Ktoś złośliwie powiedział: pokaż mi, księża, pokaż mi twoją sutannę, powiem ci, co i jak jesz. Dlatego, że często tutaj widać całe menu. Otóż doskonale zdajemy sobie sprawę, że strój odzwierciedla nasze wnętrze. Ludzie, którzy mają poczucie ładu, harmonii, estetyki, ubierają się inaczej niż ci, którzy wokół siebie i w sobie mają chaos. Kiedy człowiek jest radosny, szczęśliwy, raczej nie zakłada czarnej woalki. Natomiast gdy przeżywa smutek, jakby naturalną rzeczą jest, że nie będzie stroił się w jaskrawe, krzykliwe kolory. To bardzo charakterystyczny fakt antropologiczny, którego nie można lekceważyć, a tak niestety się dzieje we współczesnej kulturze, że łamane są wszelkie konwenanse, wszelkie zasady, że kiedy człowiekowi jest smutno, to mu się każe skakać, a kiedy jest radosny, to nie wolno mu, to musi płakać. Jeśli chodzi o tę wymowę stroju, to pod tym względem szczególnie wrażliwe, a czasem może nadwrażliwe, są kobiety. Bowiem pragnąc być akceptowanej, bojąc się odrzucenia, nawet za cenę pewnych, jeśli nie wielkich, wyrzeczeń, gotowe są dostosowywać się do oczekiwań i presji mody. Dlatego gotowe są zakładać niepraktyczne ubrania czy buty, byleby się sobie i innym podobać. I mamy na mszy świętej nierzadko taką rewię mody. Tymczasem nie należy zapominać, że ubranie, tak jak cały nasz sposób bycia, jest funkcją miłości, pozostaje w służbie miłości. Strój nasz, ta szata, którą się przyoblekamy, ma wyrażać szacunek, podkreśla także ważność danego wydarzenia i charakter świąteczny. Odwrotnie, nieadekwatny strój wyraża lekceważenie, jest jakimś znakiem lekceważenia. Poza oczywiście pewnymi sytuacjami wyjątkowymi, nadzwyczajnymi. Dlatego tak ważne jest to, jak się ubieramy, co nosimy, co wkładamy, nie tylko po to, aby się czuć komfortowo, nie tylko po to, aby sobie się podobać i czuć się akceptowaną, czy nawet wręcz być w centrum uwagi całego liturgicznego zgromadzenia, ale przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że strój ma wyrażać szacunek dla drugiego. Jest w funkcji miłości. Wymowa dzisiejszej Ewangelii jest bardzo czytelna. Skoro Eucharystia jest ucztą mesjańską, a więc udziałem w chwale Chrystusa zmartwychwstałego, to nie wystarczy jedynie przyoblec odpowiednie ubranie świąteczne, radosne, będące wyrazem przeżywania radości zmartwychwstania. Lecz chodzi o szatę godową, adekwatną do sytuacji, czyli szatę łaski. Dzisiejsza perykopa jednoznacznie uczy, że warunkiem udziału w uczcie eucharystycznej jest godowa szata łaski. Jej brak będzie surowo karany. Taką karą, jaka spotkała owego nieszczęśnika. Jest tam powiedziane, że będzie wyrzucony na zewnątrz, wykluczony ze wspólnoty, że będzie wyrzucony w ciemności i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Chyba nie trzeba przypominać, jakie skojarzenia wiążą się z tymi określeniami, że jest to jakiś rodzaj potępienia, wyrzucenie w ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, nienawiść, smutek, rozpacz. Podobnie i tu. Uczestniczenie w uczcie eucharystycznej bez godowej szaty łaski jest świętokradztwem, jest grzechem obrazy Boga, grzechem godzącym w pierwsze przykazanie dekalogu, a więc jakby w sam fundament moralnego porządku naszej wiary. I dlatego pociąga za sobą daleko idące sankcje. Za świętokradztwo są najsurowsze sankcje, łącznie z wykluczeniem ze wspólnoty Kościoła. W trosce o godność nie tylko samej Komunii Świętej, ale całej Mszy Świętej, która cała jest ucztą eucharystyczną, jest na początku celebracji akt pokuty. Oczywiście on nie zastępuje sakramentalnego oczyszczenia, tego sakramentalnego przyobleczenia szaty łaski. Ale jest coś jak umycie rąk przed posiłkiem, które dla każdego kulturalnego człowieka jest czymś oczywistym. Kiedyś mówiłem w naszym skupieniu o jansenizmie. To był taki XVIII-wieczny nurt rygoryzmu ascetycznego, którego ślady są odczuwalne do dzisiaj. To właśnie jansenizm uczynił z Eucharystii, która jest ucztą i pokarmem na życie wieczne, uczynił coś w rodzaju cukierka w nagrodę za dobre sprawowanie. Że do Komunii Świętej idzie się jakby w nagrodę za to, że byłem grzeczny, że żyłem godziwie. Dlatego ta nagroda nie jest codzienna. Nagrodę udziela się raz na jakiś czas. Im rzadziej przyznawana nagroda, tym mająca większe znaczenie. I wielu ludzi tak podchodzi właśnie do Eucharystii. Z lękiem. Powstrzymuje się od Eucharystii, bojąc się, że ma dziury w tej godowej szacie. A więc mamy drugą skrajność. Pierwsza, nonszalancja, przystępowanie do Komunii Świętej jakby nigdy nic, z brudnymi rękami, z brudnym sercem, z brudnym sumieniem i nawet bez nierzadko tego ubrania jakiego wymaga się w miejscach publicznych. Nieraz widzimy na mszy świętej, że jakiś ktoś w rozchełstanej koszulce, t-shircie, w jakichś takich spodenkach, tak jakby wrócił przed chwilą z ryb albo z plaży, idzie do komunii świętej. Właściwie należałoby mu odmówić podania ciała pańskiego. Szkoda, że w Polsce nie mamy takiego zwyczaju, jak to jest gdzie indziej, że nie wpuści się człowieka do kościoła, jeżeli nie jest odpowiednio ubrany. Nawet gdy wchodzi jako turysta, niezależnie od jego przekonań religijnych. Pod tym względem jesteśmy za bardzo pobłażliwi, za bardzo tolerancyjni. Ale jest właśnie ta druga skrajność, ta lękliwość. Rzecz, boimy się przystąpić do komunii świętej, a więc zasiąść do uczty, bo możemy narazić się na sankcję. Jezus mówi, bierzcie i jedzcie. To jest polecenie, to jest rozkaz, nie tylko zaproszenie. Bywało i tak, ja się z tym zetknąłem w mojej posłudze, że ludzie, zwłaszcza starsi, wychowani w tym duchu rygoryzmu ascetycznego, do Komunii Świętej przystępowali zasadniczo raz po spowiedzi, albo też korzystali z tej spowiedzi bardzo często po to, żeby częściej być u Komunii Świętej. Nawet niekiedy oskarżali się na wyrost, w pewnym sensie zmyślali swoje grzechy albo je wyolbrzymiali, aby się upokorzyć, aby się oczyścić tak na wszelki wypadek. No ale przecież zdajemy sobie sprawę, że nieprawda to jest pycha. O ile pokora jest prawdą, to nieprawda, także nieprawdziwe oskarżanie się, biczowanie się moralne jest przejawem duchowej pychy i nie może być wyrazem zdrowej pobożności. Przypomnijmy, że praktykę wczesnej i częstej Komunii Świętej wprowadził święty Pius X w 1904 roku w myśl słów Jezusa: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, a więc chciał wychowywać człowieka od samego początku, od maleńkiego, jak najwcześniej, jak tylko to możliwe, z uwagi na rozeznanie i rozróżnianie pomiędzy zwykłym posiłkiem a chlebem eucharystycznym. Chciał papież wychowywać mocą łaski sakramentu, dać chleb, który jest pokarmem na całe życie wieczne. Drogie Panie, regularne, godziwe i odpowiednie, w odpowiedniej szacie serca i ciała przystępowanie do Eucharystii, a więc regularne życie eucharystyczne, to przecież standard naszego powołania. Nie wyobrażamy sobie, aby nie przystępować codziennie lub przynajmniej często do Komunii Świętej. Kim byśmy były bez Komunii Świętej? Obawiam się, że być może nie byłoby nas tu, gdyby nie częsta, wręcz codzienna Komunia Święta. Przecież właśnie w tej praktyce częstej Komunii Świętej nie spełnia się to, o czym pisze święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu z listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Skoro On mnie umacnia swoim ciałem, swoją krwią, wszystko mogę. To też dalej apostoł mówi, umiem cierpieć biedę, umiem je obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia swoim ciałem, swoją krwią. Bo uczestniczę w uczcie, w czasie której spełnia się Jego zbawcza ofiara. A zatem przyobleczeni szatą łaski, napełniamy się Chrystusem. On żyje w nas. Możemy więc, jak święty Paweł, powiedzieć, już nie ja żyję, ale On żyje we mnie. Niesiemy Go w sobie do świata. To jest nasze apostolstwo. Codzienna czy częsta Komunia Święta to jest nasze apostolstwo. Może za bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że apostołować to znaczy robić coś konkretnego, wykonywać jakieś zadanie. Może się okaże, że apostołować to po prostu bardziej być niż działać. Być zanurzonym w Chrystusie, być napełnionym Chrystusem po to, aby Go nieść do świata, aby Mu pozwolić, by On jak z monstrancji, tak przeze mnie, ze mnie promieniował na środowisko, w którym jestem. Dlatego zaniedbywanie szaty, godowej szaty łaski, to nie tylko w naszym przypadku, ale także w przypadku każdego chrześcijanina, nie tylko osobisty uszczerbek, grzech zaniedbania, ale to także grzech zaniechania w wymiarze apostolskim. Nie mogę dać czegoś, czego nie mam. Jeżeli nie jestem napełniony Chrystusem, nie mogę Go dać innym. Przez własną gnuśność i opieszałość chrześcijan, którzy nie korzystają z uczty, z tego zaproszenia, jak owi mieszkańcy miasta, świat staje się o wiele uboższy. A tymczasem ten świat ma być wpisany w Boży plan, w Boże Królestwo. Zatem wszystko, także, a zwłaszcza tak bardzo osobiste przeżycie jak Eucharystia i stan łaski, są istotnym elementem naszego apostolatu.